Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Lech Marek Zduńczyk, laureat Nagrody imienia doktora Franciszka Rajkowskiego, zawodowo dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
Ja również witam Pani redaktor, witam radiosłuchaczy i miło mi, że po raz kolejny mamy okazję się w radiu spotkać.
Drogi laureacie, czy emocje już opadły?
Tak, wróciłem na ziemię. Co prawda dosyć długo byłem oderwany od rzeczywistości, ale to nie dlatego, że mi odbiło, jak to brzydko się mówi, z tytułu tej nagrody, tylko po prostu emocje i przeżycia powodowały, że byłem jakby lekko zauroczony i lekko uniesiony nad ziemią.
Jakie to uczucie, kiedy pan dowiedział się, że zostanie laureatem tej prestiżowej, ważnej nagrody i jakie to uczucie uczestniczyć w tak pięknej uroczystości, jaką było wręczenie nagrody?
Było to dla mnie naprawdę duże zaskoczenie i tutaj nie przesadzam w tym stwierdzeniu, dlatego że nigdy nie czyniłem to, co robię, czy nie robiłem tego, co dzisiaj czynię, pod kątem nagród. Uważałem, że po prostu jest to raz moja przyjemność tak naprawdę, a dwa obowiązek jako historyka i mieszkańca tego regionu i tej ziemi. Dlatego też tę decyzję przyjąłem z lekkim zaskoczeniem i takim zdziwieniem, ale szanuję decyzję zarządu, dlatego że jest to forma docenienia nie takich wielkich osiągnięć, które są publiczne, które gdzieś można wystawić, pokazać, bo ta moja praca regionalisty polega przede wszystkim na wyszukiwaniu drobiazgów, które się układa w jakąś większą całość. I byłem zaskoczony, ale oczywiście miło zaskoczony. Mam nadzieję, że będę zobowiązany tą nagrodą do intensywniejszej pracy. Natomiast przyjąłem to naprawdę z wielkim zaskoczeniem, ale naprawdę radością, bo zdałem sobie sprawę, że tacy jak ja również mogą liczyć na to, że ktoś zauważy tę pracę i doceni. Myślę, że duży wpływ na decyzję zarządu miało również to, co się dzieje w bibliotece i ten bardzo ostry kurs na rozwój kultury w Ciechanowie, bo myślę, że jednak to ma duże znaczenie dla mnie, ale również jak widzę dla tych, którzy obserwują to, co się w Ciechanowie w kulturze dzieje. Jest to dla mnie największy sukces. To nie są medale wręczane gdzieś publicznie o wielkiej randze, bo ta nagroda ma swoją wartość jako nagroda lokalna, przyznawana tu na miejscu przez ludzi, z którymi się na co dzień spotykamy. A więc to wyróżnienie nie jest przyznawane gdzieś tam na wniosek do kogoś tam wyższej rangi, gdzie się potem w gronie, nie wiem, 20, 30, 40 ludzi wręcza te medale. To jest wyjątkowa nagroda o wyjątkowej specyfice i myślę tradycji. A ja, szanując tradycję, doceniam wartość tej nagrody i jestem ogromnie wdzięczny za to, że ktoś zauważył te moje starania, tą pracę i efekty tej pracy. Mało tego, powiem, że dla mnie to jest sukces życia.
Piękne słowa. A kim jest dla pana dr Franciszek Rajkowski? Urodzony w gminie, z którą pan się przecież związał na całe życie.
Panie redaktor, takich osób, które powinny być wyciągnięte z cienia historii, jest zdecydowanie więcej, ale oczywiście dr Rajkowski jest osobą bardzo powszechnie znaną, bo faktycznie wtedy, kiedy żył, poświęcenie się dla ludzi, dla tego regionu, no było rzeczą bezcenną, szczególnie kiedy się było lekarzem. A więc to, że zamiast robić karierę na zewnątrz, za granicą w Warszawie, wybrał tę ziemię i to miejsce, świadczy o tym, że był to człowiek sercem, duchem, ciałem związany tu, z miejscem, gdzie się urodził i z ludźmi, którzy tu żyli. Przecież on widział tę nędzę, tę biedę, to zaniedbanie prostych ludzi i potrafił przez całe życie robić to, co nie było wielkim osiągnięciem w kontekście historii, medycyny. To był człowiek i lekarz z powołania, a myślę, że bardziej człowiek.
No ale też i przedsiębiorca, ekonomista.
Zdecydowanie, ale wie pani, takich przedsiębiorców, którzy tutaj pomagali w rozwoju czy inwestowali, może być więcej. Natomiast Rajkowski dla mnie był człowiekiem. Krótko mówiąc, dla niego najważniejsi byli ludzie, im pomóc. Przecież nawet to, że on budując te cukrownie miał świadomość faktu, że tam będą zatrudnieni ludzie. Prawda? To, że część domu oddał na Dom Ludowy. Przecież nie musiał, ale mimo tego czuł się zobowiązany właśnie do tego, żeby wszystko, co robi, miało również na celu angażowanie ludzi się w pomoc tym ludziom i wsparcie tego ciężkiego życia. Jakby trudno nam sobie wyobrazić XIX wiek. Ja mam tę satysfakcję, czy możliwość, że tak powiem, szczegółowo poznać te aspekty tego życia, jak to wtedy wyglądało. I wierzcie mi państwo, że dzisiaj nawet w najgorszej sytuacji ludzie żyjący byliby wówczas szczęśliwi z życia. Ta nędza, ten głód, ta bieda, można powiedzieć ta ciemnota, jednak powodowała, że ci ludzie byli w skrajnej sytuacji. Już nie mówiąc o tym, jaki był poziom medycyny, higieny. Zrobił na tym polu niesamowite postępy, niesamowite osiągnięcia. I dla mnie to jest najbardziej istotnym elementem tego całego jego życia. Po prostu poświęcił się w całości dla idei. Zresztą przecież wywodził się ze wsi, a swoją karierę czy swoje możliwości komu zawdzięczał? Ludziom, którzy otoczyli go opieką. Pozwolili mu wyjść na zewnątrz, nauczyć się, zdobyć zawód. Więc jakby spłacał dług, który zaciągnął wtedy, kiedy był młodym człowiekiem, bo gdyby nie ta pomoc proboszcza, wielu innych osób, pewnie byłby jakimś wiejskim parobkiem, wyrobnikiem, może gospodarzem, bo przecież też nie miał warunków finansowych, żeby sam tę karierę rozpocząć i kontynuować.
Jest kilka osób z tej ziemi, którzy mieli szczęście do mecenasów, do patronów, między innymi Bolesław Biegas, wybitny
chociażby
światowy artysta, którego
Kuna.
Przypadkiem Aleksander Świętochowski zobaczył. Kuna.
Tak. To znaczy całe szczęście, że byli ludzie, którzy potrafili wyłuskać te talenty, docenić, pomóc im zrobić tę karierę i jakby pokazać ich na światło dzienne, wyciągnąć ich na światło dzienne. Całe szczęście, dlatego że dzisiaj możemy się nimi chwalić, że są stąd, że tu się urodzili, a w większości przecież to byli prości, zwykli ludzie, którzy nie mieli możliwości wyjścia na zewnątrz, zarówno finansowych, jak i takich czysto znajomości, które pomogły im gdzieś tam wypłynąć, a ludzie, którzy przyglądali się im z zewnątrz i dostrzegali talent, umiejętności, pomogli im osiągnąć to, co okazało się ich największym sukcesem. Szkoda tylko, że jakby dzisiaj rzadko się spotyka takich filantropów, którzy potrafią te talenta zauważyć i wesprzeć, natomiast coraz częściej zwraca się uwagę na to, żeby pomagać bardziej tym, którzy pomocy potrzebują, żeby jakby troszeczkę bardziej rozwinąć się, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o szkołę. Za bardzo chyba, żeśmy przestali zauważyć talenty, pomagać tym uzdolnionym, natomiast za bardzo zaczynamy zwracać uwagę na wyrównanie poziomu i nigdy tak się nie da zrobić do końca.
Panie dyrektorze, czy ta ziemia cichanowska jest już pana ziemią? Wiele osób było zaskoczonych tak naprawdę, kiedy pojawił się pana życiorys przy okazji nagrody Franciszka Rajkowskiego, że pochodzi pan z Podlasia. Myślę, że większość osób znających pana było pewnymi, że jest pan tutaj z ziemi cichanowskiej, bo tak pokochać, tak pisać o tej ziemi, nie każdy by potrafił.
Ja powiem w ten sposób, że tam mój dom, mój, gdzie serce moje, natomiast jeżeli chodzi o pochodzenie, to no, pochodzę z Mazowsza, bo to województwo podlaskie, ale to Mazowsze wbrew pozorom. Przyszedłem tutaj oczywiście za żoną, tu się osiedliłem, tu mieszkam i przecież gdyby tak przyjrzeć się życiorysom dużej części Ciechanowian, to przypuszczam, że wielu z nich te korzenie ma zapuszczone gdzie indziej, czy wywodzi skądś indziej. Może byli przekonani, że jestem już stąd i tak powiem od pokoleń, ale tylko dlatego, że czuję się tu jak po prostu u siebie. No, mieszkam tutaj już ładnych parę lat i tak się związałem z tą ziemią, z tym regionem i poświęciłem tak naprawdę badaniom i pracą nad tym, co tutaj się dzieje i co się działo. Włożyłem bardzo wiele lat i serca w to, co tu robiłem i to jakby spowodowało, że chyba jestem już stąd. Mało tego, kiedy się sprowadziłem tutaj na ten teren, a ta pasja historyczna już we mnie tkwiła od dawna, to uznałem, że warto byłoby przyjrzeć się tej właśnie historii regionalnej. I co ciekawe, bardzo wiele osób tu, sięgających korzeniami, pokoleniami w głąb, nie miało pojęcia o tym, co tak naprawdę działo się wcześniej. Jacy wielcy ludzie byli związani z tym terenem. Dopiero to jakby świeże spojrzenie na ten teren i na przeszłość tego terenu spowodowało, że okazało się, że tu są wielkie tajemnice do tej pory skrywane gdzieś tam głęboko w szufladach, ewentualnie w książkach i trzeba je po prostu wyciągnąć.
A no bardziej, udało się. Bardziej pan się czuje na ten moment regionalistą, samorządowcem, bibliotekarzem, historykiem, czy wszystkiego po drosze?
Powiem tak, w tej pracy, jaką dzisiaj wykonuję, przydaje się wszystko. Doświadczenie samorządowca, to administrowanie, zarządzanie, umiejętność kierowania zespołem, bo przecież taką umiejętność trzeba było zdobyć w ciągu 18 lat bycia samorządowcem. Sprawy finansowe, które również były bardzo istotne i są bardzo istotne. Jako historyk oczywiście jestem regionalistą i to pomaga w tym, żeby nawet w obecnej działalności wykorzystać te umiejętności badania przeszłości i zainteresować i pracowników, i ludzi tego typu zagadnieniami. Także praktycznie, powiem tak, taka zbitka różnych doświadczeń powoduje, że dzisiaj mogę wykorzystać wszystkie te elementy w tej pracy, jaką wykonuję. Wiele osób powiedziało, że się chyba odnalazłem w tym miejscu i ja też tak to odczuwam, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, nie jestem merytorycznie czy naukowo przygotowany do tej funkcji ze względu na brak konkretnego wykształcenia, no powiedzmy otwarcie, co nie znaczy wszakże, że nie miałem z bibliotekami do czynienia, bo przecież w każdej gminie biblioteka była i co się dla mnie liczy. Do dzisiaj słyszę opinię, że kiedy byłem wójtem, to biblioteka w regiminie kwitła. Nawet w powiatowie zazdroszczono regiminowi, że ma i fundusze, i możliwości, ale cieszę się, ponieważ mogę wykorzystać w tej pracy to, co jest istotne, czyli doświadczenia, jakie w tej chwili wyniosłem z tych różnych sytuacji i doświadczeń życiowych poprzednich. Myślę, że jest to efektywne wykorzystywanie, bo sądzę tak po tym, co mówią pracownicy, jak to funkcjonuje. I myślę, że jeszcze póki sił starczy, a możliwości będą.
Powróćmy do sobotniego wydarzenia, które było bardzo ważnym wydarzeniem dla tego miasta i dla tego czasu. Okres pandemii na szczęście już odpuścił i możemy się spotykać, co chyba było widać na sali. Wielu gości, wielu znakomitych gości, wielu przyjaciół, wielu obserwatorów życia kulturalnego, społecznego w mieście. Czy pan w ogóle pamięta, kto uczestniczył w spotkaniu, czy też emocje wzięły górę tutaj i dopiero po zdjęciach można zobaczyć, jak to naprawdę
no
wyglądało?
No właśnie, ja mi pani to ZUS, bo tak naprawdę to po zdjęciach zacząłem dopiero dochodzić, kto był, aczkolwiek powiem w ten sposób, że dla mnie istotna była funkcja, czy stanowisko, czy ewentualnie rola pełniona przez poszczególnych gości. Dla mnie było istotne to, że przyszli ludzie, których znam, którzy mnie znają i którzy uznali za stosowne być na tej uczystości. Nie będę tutaj, że tak powiem, dzielił, ale myślę, że gro tych osób to były osoby, które przyszły tam z potrzeby serca, a nie dlatego, że musiały. I bardzo się z tego cieszę, ponieważ dla mnie istotne jest to, żeby chociażby przy takiej okazji przekonać, jak wielu ludzi docenia czy szanuje to, co ja robię i co jeszcze mam nadzieję zrobić. Natomiast no, powiem szczerze, że w ciągu tych iluś tam godzin tego spotkania no, nie bardzo, że tak powiem, orientowałem się, gdzie jestem, kto przyszedł. Koncentrowałem się na tym, żeby było to przyjemne, miłe dla wszystkich. Przecież sami to przygotowywaliśmy, zresztą myślę, że miejsce jest wspaniałe, czyli parter biblioteki, czyli jakby u siebie. Ale nawet u siebie, jak przychodzą goście, to człowiek, że tak powiem, nie jest świadomy tego, co się dzieje. No nie ma w tym chyba nic dziwnego, bo dla mnie te przeżycie, emocje były olbrzymie. Nie jest to przecież codziennie organizowane spotkanie, nagroda jest wyjątkowa. I dlatego byłem trochę skrępowany, trochę... Nigdy nie miałem takiego parcia, jak to mówią, na lustro, nigdy nie zależało mi na jakichś nagrodach, wyróżnieniach, więc dla mnie to są tak naprawdę nowe chwile, nowe przeżycia. Zawsze wolę mówić o kimś, niż kiedy mówią o mnie, szczególnie w takiej sytuacji. Dlatego zszedłem już na ziemię, emocje opadły, już gdzieś tam powoli wracam do życia, no bo przecież obowiązki są, a święto jest jedno, ale praca jest pracą i trzeba w poniedziałek wrócić na ziemię i zacząć dalej kierować biblioteką. Szczególnie, że w niedzielę mieliśmy kolejną imprezę, w związku z tym trzeba było jeszcze organizacyjnie się przygotować do następnego wydarzenia, bo obchody wybuchu, 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, więc nawet nie miałem czasu się, że tak powiem, otrząsnąć z tego, co się działo, bo już następne spotkanie, następne wydarzenie.
Ale od pana żony wiemy, gdzie statuetka stoi w domu?
Wie pani, nie wiem, bo to ona ustawiła. Ja jeszcze muszę powbijać na ścianie, w ścianę jakieś gwoździki, ewentualnie żeby powiesić te dowody, które uznania, które dostałem od przybyłych na uroczystość, powiem, oficjeli. Proszę mi wierzyć, są to dla mnie bezcenne pamiątki, bo przyznane, myślę, bez wyrachowania, z czystej potrzeby serca, jakby po takiej kompletnej ocenie. Szczególnie, że gremium, które przyznaje, to nie są przypadkowi ludzie. Ludzie, którzy tu mieszkają od lat, którzy wiedzą, co robią, znają to środowisko tych badaczy lokalnych, ludzi kultury, sztuki, którzy tu w Ciechanowie mieszkają, więc tym bardziej dla mnie było to zaszczytne wyróżnienie i wielki szacunek za taką właśnie decyzję.
To gdzie stoi ta statuetka?
Oj.
Na kominku. Żona nam
zgadza
straciła,
się,
panie dyrektorze.
Zgadza się, bardzo się cieszę, bo zawsze cieszę się, kiedy właśnie żona i synowie również mają tą satysfakcję, że ja gdzieś tam jestem doceniony, że są jakieś osiągnięcia i widzę, że już jakby sami oceniają, że to, co robię, bo często, bo tam, po co po nocy siedzisz i gdzie tam znów grzebiesz, prawda, tam to trzeba coś zrobić, więc to jest marudna praca, czasami właśnie kosztem rodziny i domu, natomiast dzisiaj widać, że te zmarnowane niby godziny, gdzie siedzę i szukam, okazują się bardzo pożyteczne o tyle, że przyniosły właśnie taką satysfakcję, że mąż, ojciec gdzieś tam został doceniony i wyróżniony.
Panie dyrektorze, znamy pana dorobek, jest on ogromny. Mówiliśmy o nim także na antenie radia, przy okazji nagrody, przy okazji innych spotkań z panem na antenie. Ale ja mam takie pytanie, co by pana uszczęśliwiło w tej pracy regionalnej? Czy to byłaby ta publikacja, nad którą pan bardzo pracuje, dotycząca rodziny Mościckich? Nie samego prezydenta, jak wiemy, bo o nim napisano wiele, ale właśnie rodziny Mościckich. Czy to jest pana taki plan na finał pracy regionalnej?
Pani redaktor, powiem w ten sposób. Zasób materiałów, jakie zgromadziłem dotyczący tego regionu jest taki, że musiałem w piwnicy wstawić regał. Teraz jest pytanie, bo to jak człowiek wpadnie w pewien rytm, pewien tak zwany amok poszukiwacza, to od jednego śladu się znajdzie, odchodzi się do następnych śladów. I tak się zbiera te informacje, fiszki, wydruki. I teraz zastanawiam się, co z tym dalej robić, ponieważ zbieram, no jakiś efekt trzeba osiągnąć, prawda? Mówi pani o Mościckich. Pani redaktor, to jest tylko jeden przykład tego, co badam i co usilnie staram się potem skomponować w to wydawnictwo, czy książkę, czy artykuł.
Ale mam wrażenie, że ta rodzina jest panu bardzo bliska.
Bardzo bliska z oczywistych powodów, bo właściwie od prezydenta się to wszystko zaczęło, od Lekowa, od cmentarza, od Mościckich, którzy zginęli w powstaniu styczniowym. Potem kontakty z rodziną Mościckich, którą odszukałem i która okazało się ma bardzo dużo materiałów dotyczących pięknej sagi rodu Mościckich. Nie będę o tym mówił, bo nie ma na to czasu. Ale tu również w grę wchodzą Bojanoscy na przykład. Przecież bliska rodzina Mościckich tak naprawdę. Następny przykład pięknej sagi rodziny związanej z tym terenem, z tym postaci Bojanowskich, to jest bardzo dużo i takich znaczących. Chociażby Michał Bojanowski. A to, co pani powiedziała, są postacie, które znamy, które jakby są gdzieś na kartach historii Polski, ale oprócz tych wielkich postaci są jeszcze te rodziny, okazuje się wyjątkowe postacie, których do tej pory tak naprawdę się nie zwraca uwagi, no bo prezydent to najważniejszy. Nie, to pomyłka, bo tych członków rodziny Mościckich, o których warto pisać, jest naprawdę bardzo dużo. Trzeci temat, który też jest bardzo bliski, to Karniewscy, rodzina, która mieszka w naszym Karniewie Lekowskim. Wyjątkowa, bo mieszkająca w jednym miejscu prawie 500 lat, co się rzadko zdarzało w ogóle w Polsce, żeby jedna rodzina ziemiańska czy szlachecka tyle lat zarządzała jednym majątkiem. Ale mieliśmy spotkanie ostatnio właśnie na Warszawskiej zatytułowane Skarb z ulicy Złotej. Szukałem przez wiele lat materiałów dotyczących Karniewskich, zgromadziłem ogrom i to jest ubrane już w tekst i ukazało się w książce o cmentarzu Lekowskim. Tylko tyle, że zawsze miałem problem, ponieważ związałem się z tą rodziną uczuciowo tak naprawdę. No bo przez tyle lat poszukiwać materiałów, trudno oczekiwać innego efektu. Miałem jeden zasadniczy problem. 500 lat i żadnych śladów. Został dwór w Karniewie, kapliczka przy drodze, nic więcej. I proszę sobie wyobrazić przypadkiem, bo to jest odrębna historia, udało mi się skontaktować z potomkami rodziny Karniewskich już po linii żeńskiej. którzy w domu przechowywali album rodzinnych zdjęć, w tym XIX wieku. Wśród nich na przykład jest zdjęcie człowieka, który był ojcem chrzestnym prezydenta Mościckiego, pan Ignacy Karniewski, od niego zresztą imię od ojca chrzestnego przejął prezydent, który także zgłosił na przykład do proboszcza Lekowskiego śmierć Jana Mościckiego w bitwie pod Rydzewem. Przepiękne zdjęcia, zdjęcie kościoła w Lekowie z 1867 roku, więc możecie Państwo sobie wyobrazić, ci, którzy trochę interesują się historią i przeszłością tego regionu, jak wyglądałem ja i jak wyglądały moje nogi w momencie, kiedy zobaczyłem ten album. Następny temat, który pewnie potrwa długo, zaczęło się od Jana Mościckiego i bitwy pod Rydzewem, powstanie styczniowe, 10 lat temu. Miałem satysfakcję odsłonić i postawić krzyż i głaz pamiątkowy w Zeńboku, gdzie ponad 100 ludzi właściwie bezimiennie zginęło w bitwie w powstaniu styczniowym. Natomiast zawziąłem się, powiem szczerze, i postawiłem sobie taki cel, który pewnie osiągnąć się da nie przez rok, nie przez dwa. Oczywiście są biogramy Padleckiego, wielkich przywódców powstania, dowódców oddziałów. Ale wie pani, kiedy się zajrzy do aktów zgonu, nie wiem, w Zieluniu, to 2/3 tych, którzy tam zostali pochowani, to jest NN, anonimowi ludzie. Powiedziałem sobie, że tak być nie może, bo w Zeńboku też spłonęło, ponad 100 ludzi zginęło i właściwie nawet jedno nazwisko tego człowieka nie jest znane. Powiedziałem sobie, że nie odpuszczę temu tematowi i postaram się zgromadzić bazę nazwisk, danych o tych ludziach, którzy tu na Mazowszu Północnym walczyli w powstaniu styczniowym. Będzie tego bardzo dużo i bardzo trudno odszukiwać dane prostych chłopów, rzemieślników. Przecież o nich nikt nie pisał, bo to nie byli znaczący ludzie, a którzy poginęli gdzieś po polach, po lasach, zatłuczeni, zasiekani. Im się to po prostu należy i postaram się zebrać jak najwięcej biogramów tych ludzi, opublikować to w jednym wydawnictwie, zebrać wszystko, co się da, żeby w jednym miejscu zgromadzić wszystko, co możliwe dotyczące tych, którzy do powstania poszli.
Bardzo panu dziękuję za ten temat. Ostatni szczególnie jako osoby z pochodzenia rdzewianki, której bliskie są zagadnienia walk powstańczych, także będziemy z utęsknieniem oczekiwać.
A muszę pani powiedzieć, że już odkryłem kilka niesamowitych historii, nazwisk, które w ogóle nie były znane. Jeden, jeśli pani pozwoli, przytoczę. Walczył w powstaniu w takiej wielkiej bitwie pod Kobylanką w maju 1963 roku i zupełnie odległy teren, bo na pograniczu dawnej Galicji Królestwa Polskiego. Zginął człowiek, młody chłopak, który nazywał się Symeon Rapacki. I w tych poszukiwaniach dotarłem do aktów zgonu w roku 1866, zapisanych w dokumentach parafii Gruduszk. Okazało się, że tam brat tego właśnie Symeona, Józef, przyszedł do proboszcza, który wpisał do ksiąg parafialnych wyrok sądu płockiego, mówiący o tym, że ów brat tego Józefa, Symeon, urodzony w Piegłowie, syn dziedzica z Humięcina, życie swe zakończył właśnie 4 maja pod Kobylanką. Teraz pytanie, jak ten chłopak się tam dostał? Otóż po śmierci ojca w 1946 roku jego matka z czwórką dzieci wydzierżawiła ten majątek tu w Humięcinie, przyniosła się do Warszawy, no bo takie miał możliwości i Symeon skończył tam szkoły gimnazjalne i został studentem prawa w Paryżu. Po wybuchu powstania rzucił te studia, zgłosił się do oddziałów powstańczych w Galicji i tam razem z Jeziorańskim przeszedł granicę galicyjską, przeszedł do Królestwa i w pierwszej bitwie, jaka została rozegrana, to zwycięskiej dla nas, pod Kobylanką, ten chłopak Zandrych zginął. I wszędzie, gdzie tam znalazłem jakieś wzmianki, pisano, że rodem z Warszawy. Nie, rodem z parafii Gruduszk.
Jak fascynująca jest historia i jakie piękne są te powiązania historyczne, to wiedzą osoby, które pasjonują się tą dyscypliną. Pan jako nauczyciel wieloletni, proszę ocenić nauczanie historii. Mam wrażenie, że za mało nauczyciele przykładają wagi do wątków lokalnych, bo przecież do każdej epoki można tutaj całe listy bohaterów wypisywać, pokazywać młodzieży. Myślę, że to nie jest wykorzystywane.
Panie dyrektor, trafiła pani w dziesiątkę, bo jest to temat, który jest mi bardzo bliski i który bardzo mnie boli. Nauczyciele nie wykorzystują. Tu się z panią nie zgodzę. Nauczyciele wykonują to, co do nich należy. Zresztą wcale się nie dziwię. Realizują program nauczania. 2 godziny w tygodniu historii. Gdyby pani dzisiaj wzięła jakikolwiek podręcznik do jakiejkolwiek klasy, przejrzała jego treść, to by się pani głęboko zdziwiła. Ja podkreśliłem to na uroczystości, że uczymy swoich podwładnych, czy też uczniów, o wszelkich możliwych tematach, o dziejach nawet kultury afrykańskiej, Indii, historii Chin. Nie będę tutaj przytaczał innych ciekawych tematów.
5 razy uczniowie w swojej edukacji zaczynają wątek historii Egiptu, tak, starożytnego.
Uczą się oczywiście o piśmie klinowym, o Sumerach, no przeróżne rzeczy. Wie pani, i kiedy się weźmie pod uwagę, że nauczyciel jest rozliczany co do joty z realizacji tego programu nauczania, to ja się nie dziwię, że im się ani nie chce, ani nie mają możliwości zajmowania się historią regionalną. Uczniowie są znudzeni tym wbijaniem do głowy dat, powiązań, przeróżnych informacji, które są totalnie niepotrzebne, nieprzydatne. A stare przysłowie mówi, że z niewolnika nie ma pracownika. Uczeń nie będzie się uczył historii tylko dlatego, że musi. On się powinien uczyć i interesować historią dlatego, że chce. Po co my sięgamy do tego typu tematów, skoro historia jest za oknem jego domu? To jest kapliczka przy drodze, to jest jego kościół, to jest jego cmentarz, na którym nie wie, co się znajduje. To są szpargały w szufladzie, to jest rozmowa z babcią lub dziadkiem i szukanie tematów, które są bliskie, kochane i ciepłe. I tego się uczniowie będą uczyć. I wtedy pokochają historię, a nie tego, co jest napisane w podręczniku.
Drogi laureacie, panie dyrektorze, to czego życzyć panu w związku z tą wspaniałą nagrodą? No chyba tylko zdrowia, bo jestem przekonana, że w innych dziedzinach jest pan człowiekiem spełnionym.
Panie redaktorze, nie jestem jeszcze spełniony, absolutnie. Gdybym był spełniony, to tak jak mój profesor mówi właśnie o tych medalach, że już źle się z tobą dzieje, skoro ci medale dają albo nagrody. Nie jestem spełniony, bo spełniony będę wtedy, kiedy już nie będę mógł spełniać się dalej. Ta nagroda to też właśnie przyczynek do takiego sposobu myślenia, czego mi życzyć. Wie pani, na tej uroczystości powiedziałem, że każdy temat, który opracowuję, którego poszukuję materiałów, to jak te puzzle. Więc życzyłbym sobie, żeby tych elementów, tych puzzli, tej układanki było jak najwięcej, żeby się szybko znajdowały. Oczywiście zdrowie, bo jeżeli nie mamy zdrowia, to właściwie nic się nie liczy. Wszystko to, co cenimy, zostaje gdzieś z boku, bo nic wtedy nie cieszy, nic nie raduje. Natomiast najważniejsze dla mnie jest to, żeby nie czuć się właśnie spełnionym, bo to powoduje, że człowiek siada zadowolony z tego, co zrobił. Zawsze może być lepiej, zawsze może być więcej. No a po tej nagrodzie to już w ogóle muszę się, że tak powiem, wykazać, no bo spoczął na laurach, prawda? Laur do domu dostał, do nich spoczął na laurach. Nie, absolutnie, to właśnie odwrotna sytuacja. Powiem szczerze, że kolejna godzina nocy jest już stracona, bo dokładam tą godzinę do tych prac badawczych i do tego poszukiwania tych następnych puzli. I tego sobie chyba należy życzyć, żeby być zdrowym, jednocześnie nie być spełnionym aż do chwili, kiedy spełniać się nie będziemy mogli.
W imieniu całej redakcji życzymy panu spełnienia wszystkich marzeń, planów i tego zdrowia, o którym wspomnieliśmy, bo ostatnie wydarzenia, również te pandemiczne, pokazały, że no, to jest w tej chwili najważniejsze. Bardzo dziękuję za to spotkanie, no i życzymy sobie też pana udziału w audycjach, opowieści o tych ciekawych wątkach historii naszego regionu.
Panie redaktorze, jestem na każde wezwanie, na każdy telefon, dlatego że wielką radością jest dzielić się tym, co się odszuka, tym, co się znajdzie, z innymi, bo przecież nie robię tego dla siebie po to, żeby trzymać właśnie w tych swoich skoroszytach, szufladach, tylko po to, żeby z tym wychodzić. Mam nadzieję, że nawet ta wystawa o Powstaniu Styczniowym, skromna, ale ciekawa, żeby zainteresowała chociażby szkoły. Zapraszamy serdecznie. Na pewno nie będą się uczniowie nudzić. Ja gwarantuję, że to, co jest ciekawe, dowiedzą się właśnie u nas w bibliotece. Przygotowaliśmy specjalnie taką tą wystawę z serdecznym zaproszeniem dla jej historii. Jeżeli znajdą taką godzinę, to oczywiście my jesteśmy do dyspozycji. Ważne jest to, żeby ludzie o tym wiedzieli, żeby się dowiadywali i żeby chcieli tego słuchać, ewentualnie czytać. I to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast do radia zawsze jestem do państwa dyspozycji, a państwu życzę również wytrwałości, siły i ciekawych tematów.
Pan Lech Marek Zduńczyk, laureat nagrody imienia doktora Franciszka Rejkowskiego, Ciechanowianin Roku w 2023, całym roku. Zawodowo dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję i życzę powodzenia w pracy zawodowej.
Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.